mi przyszła taka myśl, kurczę, nie wiem jak długo jeszcze pożyję, może nie, że zaraz umrę, ale nie wiem jak długo, to skoro mam tutaj pod bokiem koleżankę pianistkę, to chcę zaśpiewać wszystkie arie świata, których nie zdążyłam zaśpiewać. No i tak żyjemy i śpiewamy, a tych arii jest dużo, także jeszcze pożyjemy na pewno.
Przynosi mi jakieś nowe nuty, żebym się nie nudziła.
Pomysł na ten duet przyszedł w czasie choroby.
Wszystkie arie świata. Reportaż Dominiki Dębskiej.
Znamy się w zasadzie od studiów. Ja pamiętam, kiedyś Agata mi akompaniowała na lekcji śpiewu i nasze drogi jakoś tak się złączyły 2,5 roku temu przez jeszcze jedną koleżankę, również muzyczkę, również pianistkę. Z Sylwestra razem spędzałyśmy właśnie w mieszkaniu Agaty. No ale na dobrą sprawę zaczęłyśmy się przyjaźnić właśnie w momencie, kiedy obie w bardzo podobnym czasie zachorowałyśmy na nowotwór piersi. Agata była pierwsza, ale zaraz dosłownie nie minęły 2 miesiące i okazało się, że ja również mam guzka.
Ja przypadkowo, biorąc kąpiel wieczorną, po prostu wyczułam, że coś tam jest pod palcami. No ale czekałam jeszcze z tym badaniem, no bo ciągle nie było czasu, gonitwa codzienna, więc czekałam miesiąc, ale w końcu jak poszłam, no to niestety okazało się, że to jest złośliwy guzek. Muszę pochwalić tutaj Białystok pod tym względem, bo mam też porównanie z Warszawą. Ta diagnostyka bardzo szybko przebiegała. No i do ostatniej chwili nie wierzyłam, że mnie może dotknąć taka ciężka choroba w wieku lat 35.
To było tak, w czerwcu Agatka poinformowała mnie, że no niestety jest to groźna zmiana. I ja wtedy też dokładnie napisałam do Agaty, o, może czas najwyższy, żebym i ja się zbadała. Bo no mam 37 lat, wtedy miałam 35. No i nigdy nie robiłam USG piersi, bo mi się wydawało, że to około 40 lat powinno się robić USG i mammografię. Zupełnie nie w głowie mi były takie choroby, no bo jeszcze jestem szczupła, starałam się zdrowo odżywiać, jakiś taki zdrowy tryb życia. Natomiast tak napisałam, ale w rezultacie nie zbadałam się. A w sierpniu byłam na pielgrzymce w Medjugorje, w miejscu objawień Matki Bożej. I tam mnie ręka zaczęła boleć, dziwny ból ręki, no ale boli, przestanie, tak? Wróciłam do Polski. Ta ręka dalej mnie bolała, no i w lusterku zauważyłam sporą zmianę, jeśli chodzi o pachę. To były węzły chłonne już powiększone, w ogóle jakieś takie dziwne wgłębienie też w ręku. Prawdopodobnie te węzły naciskały na jakiś mięsień. No i gdzieś tam wujek Google podpowiedział, że węzły chłonne mogą być powiększone od guzka w piersi. No więc wtedy samo badanie zrobiłam, no i wyczułam już sporą zmianę. Zadzwoniłam chyba tego samego dnia do Agaty i podpowiedziała mi, żeby od razu pojechać do Białostockiego Centrum Onkologii na Ogrodowej. Jeszcze w międzyczasie ginekologa odwiedziłam, no ale odsuwałam tą myśl. No wierzyłam, że może to nic wielkiego. I z takich ciekawostek, oprócz tego, że śpiewam, to jeszcze jestem żołnierzem rezerwy Wojska Obrony Terytorialnej. I właśnie pod koniec sierpnia miałam taki marsz, prawie 30 kilometrów, ale już wtedy miałam tą zmianę, już anemię, ale jakoś tak wierzyłam, że dobra, przejdę te 30 kilometrów, przy okazji jeszcze różaniec odmówię. Natomiast kiedy się dowiedziałam, a dowiedziałam się, uwaga, 15 września, czyli w dniu moich 35 urodzin dokładnie, że to jest groźna zmiana i dosyć zaawansowana, jeszcze w czas, natomiast no wszystkie sposoby leczenia musiały mnie dotknąć. W sumie no, ciebie, Agata, też, prawda? Mhm. Zarówno dla mnie, jak i dla Agaty nieobcy był rozwój osobisty i praca nad sobą, więc też uważam, że niesprawiedliwie akurat wyszło, że to my zachorowałyśmy, bo naprawdę starałyśmy się żyć zgodnie z tym, co mówi się w telewizji, a mimo to zachorowałyśmy. Więc no ja cały czas gdzieś tam mam taki zgrzyt, że no nie, tak nie powinno być, no ale widocznie. to też miało czemuś służyć. Chyba wiemy też czemu.
Zawsze postrzegałam siebie jako po prostu okaz zdrowia, więc no nie spodziewałam się, że nawet to, co tam przeżywam, ciężki czas i że to może zaowocować jakąś ciężką chorobą u mnie, no bo no, starałam się dbać o to zdrowie, nie jakoś tak przesadnie, bo teraz dużo bardziej. Zresztą u mnie, no to jedynym objawem było to, że wyczułam ten guzek, ale to nie było tak, że ja się gorzej czułam, że się czułam jakoś słabiej. Jedyne to, co można powiedzieć też, że byłam trochę przepracowana, bo pracowałam 6 dni w tygodniu, bo uczę w 2 szkołach muzycznych, w każdej szkole po 3 dni i pamiętam, że właśnie przed tą diagnozą już miałam takie postanowienie, nie mogę tyle pracować, bo już czułam, że to jest za dużo, już powiedziałam nawet mojej pani dyrektor, że w następnym roku chcę mieć mniej tych godzin i do tej pory się tego trzymam, bo chcę być zdrowa, chcę mieć czas na odpoczynek, nie chcę żyć tylko pracą, no i to też takie zapędzenie, te stresy, to wszystko na pewno źle wpływa na nasze zdrowie i no jesteśmy jednością, tak? Nasze emocje mają bezpośrednie przełożenie na to, co dzieje się w naszym ciele i bardzo trzeba o to dbać. Nie można tylko skupić się na leczeniu ciała typowo po prostu lekami, ale też warto zadbać o swoją emocjonalność, o taki swój spokój wewnętrzny, o swój oddech. Dlatego teraz dużo bardziej zwracam na to uwagę, a wtedy to no, nie przejmowałam się tym aż tak bardzo.
Tak jak u Agaty też byłam przepracowana. I etat, też działalność gospodarcza, przy okazji jeszcze służba w wojsku weekendami i były takie dni, a nawet noce nieprzespane. Być może to też zaważyło na tym, że byłam zmęczona i organizm po prostu odmówił posłuszeństwa. Natomiast no, u mnie też nikt w rodzinie nie chorował. Choroba nie była na podłożu genetycznym. No, dzisiaj staram się też wyluzować, chociaż to też trudne w dzisiejszych czasach.
To jest w świecie taki kult tego dążenia do celu, że trzeba być właśnie jak najbardziej wydajnym. Ludzie pracują po ileś etatów, prowadzą firmę, nie mają czasu dla siebie. To jest typowe właśnie dla naszego zawodu. Z jednej strony ja to rozumiem, muzyka klasyczna jest trudna, wymaga bardzo wiele godzin ćwiczeń, opanowania umiejętności technicznych, żeby potem móc przekazać coś przez tą muzykę. Wydaje się może to takie proste, tak jak balet. Wydaje się, że z lekkością tańczą, ale ile to godzin ciężkiej, naprawdę wymagającej wyrzeczeń pracy to kosztuje, no to tylko ta osoba wie.
Nawiązując do tego perfekcjonizmu, presji, tak z perspektywy czasu widzę, że też bardzo byłam czepialska, jeśli chodzi o mój głos. Rzadko kiedy byłam siebie zadowolona, jeszcze przed chorobą. Natomiast choroba onkologiczna sprawiła, że też zaczęłam doceniać, starać się docenić to, co mam. I te koncerty nasze wspólne z Agatą, z Respiro Duo, sprawiły, że zaczęłyśmy w sumie robić to najpierw dla przyjemności, no bo nie miałyśmy z tego na początku profitów, więc nie było żadnej presji. To sprawiło, że w końcu mogłam nawet się wzruszać podczas śpiewania, gdzie wcześniej byłam taka właśnie zadaniowa, taki robot trochę. Oczywiście starałam się emocje przekazać w muzyce, natomiast ta choroba bardzo mnie otworzyła na te muzykowanie i mówienie, śpiewanie emocjami. Dla mnie najtrudniejsza była świadomość, że mi te włosy wypadną i uświadomiłam sobie ten fakt właśnie na konferencji onkologicznej. Poszłam wtedy z Agatą na tą konferencję. Jedna z pań miała swoje wystąpienie i miała slajdy, na których właśnie pokazywała siebie najpierw z długimi, pięknymi włosami, a później bez włosów, tak, bez żadnego okrycia. Wbiło mnie to w fotel, myślę, nie, no to mi też wypadną, bo ja mam takiego samego raka jak ona. I pamiętam, że wtedy się też wzruszyłam. No ale to wypłakałam i zaraz później no, musiałam zaakceptować. Nie dało się inaczej. ponieważ no, u mnie był bardziej zaawansowany ten rak niż u Agaty. Niestety u mnie była konieczna mastektomia. Oczywiście z możliwością rekonstrukcji, na którą czekam z niecierpliwieniem. Także to też ta świadomość utraty cząstki siebie była trudna. Dziś już się przyzwyczaiłam. Śmiem twierdzić, że nawet siebie lubię z takim małym defektem. No teraz czasem się ta choroba przypomina w momencie, kiedy na przykład wstaję z łóżka i bolą mnie stawy. No bo jestem w trakcie hormonoterapii. Widzę, że się szybciej męczę. Chociażby nie mogę być czynnym żołnierzem Wojska Obrony Terytorialnej. Moja lewa ręka no, jest słabsza, ponieważ miałam również usunięte węzły chłonne pod pachą wszystkie. No i nie mogę jej przeciążać. Także wszelkie zakupy w prawą rękę. Ta fizyczność na pewno się zmieniła i będzie się zmieniać. No, z jednej strony taka kolej rzeczy, tylko że trochę za wcześnie według mnie. No ale no cóż, trzeba zaakceptować znowu.
Obie nie mamy rodziny, nie mamy dzieci.
Pewnie dlatego też się zakolegowałyśmy i później zaprzyjaźniłyśmy, no bo jednak singielki, więc...
Dla mnie mega najtrudniejsze to, że ja te hormony okazało się, że muszę brać. A hormonoterapia, no to wprowadza, no nie wiem, czy chcę o tym mówić, wprowadza po prostu organizm w stan przekwitania. To było dla mnie strasznie trudne, ja w ogóle po prostu płakałam. Był to dla mnie największy cios rzeczywiście, że okazało się, że teraz te leki hormonalne spowodują, że ja tych dzieci nie mogę mieć przez przynajmniej 5 lat. A jestem już w takim wieku, że później też nie wiadomo.
O tej pierwszej dawce
zastrzyku. Tak, tak. Ja tak bardzo nie chciałam tych hormonów brać, że ja po prostu uciekłam ze szpitala za pierwszym razem, no bo hormony polegają na tym, że bierze się tabletki codziennie, ale też co miesiąc jest zastrzyk. Pani mi przepisała te hormony, ja trochę tam marudziłam u niej, że o, że może nie, że coś. W ogóle ona mi też zaproponowała na początku zamrożenie komórek jajowych. Poszłam, dowiedziałam się wszystkiego, okazało się, że no to kosztuje troszeczkę, tam 10 tysięcy, ale to nie był powód, dlaczego ja odmówiłam, po prostu to nie jest zgodne z moim światopoglądem. Jestem osobą wierzącą, to kompletnie nie pasowało do mnie. Chodziłam też do takiego miejsca, Instytut Naprotechnologii, naturalne metody leczenia niepłodności to są. I ja rozmawiałam, jakie są możliwości potem, jak już przestanę brać te leki, do powrotu do tej płodności. No i właśnie o tej adopcji też myślałam ewentualnie, tak? No, ja jednak jestem taką osobą, która potrzebuje mieć plan B. I wtedy to mnie jakoś tak uspokaja, że jeśli nie tak, no to tak. I wtedy już jestem spokojna i wiem, że mam wszystko pod kontrolą.
Jak przychodziłam do Agaty w odwiedziny w czasie zwolnienia lekarskiego, czy później świadczenia rehabilitacyjnego i dowiedziałam się, że Agata ma w mieszkaniu fortepian, myślę, no to... A czy ty grasz?
Ja pamiętam, że jak siedziałam na zwolnieniu właśnie rok w sumie, to bardzo często sobie siadałam do fortepianu i grałam Chopina. Miałam swoje ulubione nokturny Chopina i po prostu grałam jeden po drugim. Najpierw molowe same, czyli smutne te, ale potem już przyszedł czas, że i te wesołe, durowe. Ta muzyka dużo mi dawała wtedy, naprawdę bardzo mi pomagała. I przeżyć te emocje różne, trudne. I też trochę tak się oderwać. No ja wtedy w ogóle w innym świecie byłam. Także trochę taka muzykoterapia.
Więc któregoś razu mówię, Agata, słuchaj, a może byśmy tak sobie dla przyjemności pograły razem. Przyniosłam nuty, wszystkie arie, które zawsze chciałam zaśpiewać, a nie mogłam. Myślę, teraz jest ten czas. I zaczęłyśmy robić repertuar. Pieśni, arie z różnych oper, takie raczej na początku rzewne, molowe tonacje, no ale z czasem dorzucałyśmy taki bardziej lekki repertuar musicalowy, operetkowy. No i stwierdziłyśmy, że już mamy całkiem sporo tego materiału muzycznego i można byłoby gdzieś to pokazać, a nie tylko w czterech ścianach. Bo jeśli chodzi o publiczność, to już wiedziałyśmy, że raczej znajdziemy takową właśnie chociażby Amazonki, Stowarzyszenie Eurydyki, tylko no właśnie szukałyśmy miejsca i to miejsce znalazłaś ty.
Nasz pierwszy koncert mogłyśmy zagrać w Galerii Ślędzińskich i dla nas to było też takie niesamowite przeżycie. Cała sala przyszła, i nasi przyjaciele, też i lekarze i właśnie ta społeczność ze stowarzyszeń, z fundacji związanych z leczeniem onkologicznym. byłyśmy tak zbudowane tym wspólnym graniem, że już tego samego wieczoru właśnie stwierdziłyśmy, że to nie może się skończyć na jednym koncercie. I tego wieczoru też powstała nasza nazwa Respiro Duo. W sumie w takim wolnym tłumaczeniu z języka włoskiego oddychający duet, no bo razem grając i śpiewając można powiedzieć, że wspólnie oddychamy. Ale też właśnie ze względu na to nasze zwycięstwo nad nowotworem, więc drugie życie. Także jesteśmy wdzięczne za każdy oddech, można powiedzieć. Wcześniej miałam taką bardziej roszczeniową postawę wobec życia, że tego nie mam, że tego nie mam, że gdzie ten mąż i tak dalej. Widziałam te minusy tylko w moim życiu, a teraz wręcz przeciwnie. Teraz widzę, że no kurczę, no właśnie niedawno zmarła mi babcia. Kiedy stykamy się ze śmiercią, to widzimy, no mam tych bliskich, oni są wokół mnie, oni mnie wspierają, ja mogę ich wspierać, ja mogę z nimi czas spędzać. No przecież to jest najważniejsze. Wiadomo, nikt nie ma wszystkiego, ale to co mam, to już sprawia, że ja jestem wystarczająco bogata, moim zdaniem. No także nawet jak o tym mówię, to się wzruszam, bo naprawdę tak to czuję nieraz, jak idę sobie i mam taki czas na taką refleksję, no to doceniam to, że mam siły nawet. Budzę się i nie boli mnie nic, jestem zdrowa, to jest naprawdę dużo.
Teraz jesteśmy w pokoju, w którym ćwiczymy.
Cały wypełnia fortepian.
Tak.
Niestety mały pokój, a fortepian duży.
Co będziecie grały?
Utwór z opery
Adriana Lecouvre. Od tej arii przyszedł pomysł na nazwę. Może przeczytam tłumaczenie. Spójrzcie, oddycham z trudem. Ja jestem pokorną służebnicą genialnego twórcy. On przekazuje mi opowieść. Ja ją przyjmuję do serca. Ja jestem brzmieniem wiersza, echem ludzkiego dramatu, delikatnym instrumentem zależnym od ręki. Łagodna, zabawna, przerażająca. Nazywam się posłuszna. Mój głos jest tylko szeptem, który pewnego dnia umrze.
Jesteśmy takim pyłkiem, no i mamy na bardzo niewiele rzeczy wpływ. Trzeba robić to, co jest w naszej mocy, ale też i ufać, że jesteśmy prowadzeni tak, jak jest dla nas najlepsze.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej Wszystkie arie świata. Opowiadały Monika Sasinowska i Agata Gabriel.